Widzicie, zgromadzenie, Kościół jest Jezusa Chrystusa. On jest głową Kościoła. I dlatego no tutaj Pan Jezus, bo ma to najważniejsze do powiedzenia, Duch Święty mówi do nas. I cieszymy się, że możemy być razem. Cieszymy się, że na chwilę możemy zapomnieć o tym wszystkim, co jest na zewnątrz i możemy być tutaj w zgromadzeniu Kościoła. I cieszmy się z tego, pielęgnujmy to i też szanujmy. Szanujmy Kościół, bo Kościół jest Jezusa Chrystusa. Wiecie, zgromadzenie, jak się spotykamy, jest Duch Święty działa, jest to takie Boże działanie. I nie wiem, czy jeżeli od początku słuchacie pieśni, słuchaliście tego wszystkiego, co tutaj już było dzisiaj mówione, to Słowo Boże, świadectwa, widzicie, to tak, dzisiejsze zgromadzenie tak pchnie w kierunku takiego zastanowienia się, czy jestem Bożym dzieckiem, czy nie, czy jestem nawróconym, czy nie. Tutaj to padło z tego miejsca. I wydaje mi się, że dobrą rzeczą jest, jeżeli będziemy w dalszym ciągu chyba, bo tak Duch Święty chce, abyśmy też mówili słowa i myślę, że wiemy o tym, że Bóg je użyje, używa już i tam gdzieś do naszego serca mówi. Obojętnie, czy jesteś nawrócony już tam kilkadziesiąt lat, czy kilkanaście, czy kilka. Obojętnie, czy jesteś jeszcze nie nawrócony, bo nie wiesz, jak to zrobić. I chciałbyś bardzo. Także myślę, że jest Duch Święty dzisiaj to nam pokazuje. Chcemy czytać Słowo Boże z Ewangelii Jana. Ewangelii Jana 18 rozdziału. Będziemy 12 wierszy jest przed nami. I spróbujemy popatrzeć, co Bóg właśnie chce też przez to do nas powiedzieć. Ewangelii Jana 18 rozdział. Jest to fragment, który się dzieje, historia się dzieje po tym, jak Pan Jezus Chrystus prowadził te słynne rozmowy w sali na piętrze w Wieczerniku. I od 13 do 17 rozdziału możemy widzieć to wszystko, bo ten dzisiejszy fragment, pierwszy się rozpoczyna, a to powiedziawszy, to Pan Jezus, kiedy to powiedział, kiedy to skończył, przenosi nas do tego, co było wcześniej. A te słynne rozmowy Pana Jezusa w Wieczerniku, w sali na górze, to jest fundament. To jest ta baza do życia. Lekcja pokory. Lekcja miłowania jeden drugiego. Lekcja wiary. Później czytamy lekcja o Duchu Świętym. Lekcja trwania w Jezusie Chrystusie. Ten krzew winny, lekcja też posłuszeństwa, a potem lekcja modlitwy o innych. Kiedy Pan Jezus w 17 rozdziale modli się za Kościół. On dzisiaj się modlił się tam, w tej sali na piętrze, modlił się dzisiaj za Kościół, za nami. Bo tam jest napisane w 17 rozdziale, że ja modlę się nie tylko za tymi, za wami, ale modlę się za tymi, którzy przyjdą po was. I my jesteśmy tymi, którzy przyszli właśnie po nich. Ktoś się nawrócił w 2005 roku, 15, 16, w 80 roku ubiegłego stulecia, czy wcześniej. Wiecie, Pan Jezus się modli. I teraz Pan Jezus, czytamy, to powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Kidron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Po tych wielkich mowach, kiedy Pan Jezus nauczał tych swoich uczniów, Pan Jezus mówi, idźmy. I dobrze zwrócić uwagę na parę tutaj rzeczy. Potok Kidron występuje już, znajdujemy go w Biblii często. I pamiętamy w 15 rozdziale drugiej Księgi Samuela, kiedy Dawid ucieka przed swoim synem Absalomem, to on przechodzi przez potok Kidron, aby później wejść na Górę Oliwną i tam się tam się modlić. Tam ze swoimi, tą garstką, która z nim uciekła, po prostu, aby być. Teraz, w tym momencie, kiedy czytamy ten fragment, Pan Jezus Chrystus też idzie na Górę Oliwną. Pan Jezus jest na Górze Oliwnej. Pan Jezus zostaje też porzucony przez swoich. Porzucony przez swoich i tam zdradził go Dawida, jego syn Absalom, a tutaj zdradził go jeden z jego uczniów, Judasz. Taki symbol, który wskazuje nam na Pana Jezusa i tutaj. Również tutaj czytamy, że Pan Jezus uczniami swoimi wszedł na Górę Oliwną, tam gdzie był ogród. I ogród w Słowie Bożym znajdujemy już pierwszy fragment w drugim rozdziale Genesis, 8 wierszu, kiedy czytamy, że Pan Jezus, Pan Bóg zasadził ogród i postawił tam człowieka. Historia człowieka rozpoczęła się w ogrodzie, ale też w ogrodzie grzech, pierwszy grzech, nieposłuszeństwo nastąpiło i człowiek został wyrzucony z ogrodu. Tutaj Pan Jezus idzie do ogrodu jako ten ostatni Adam. Idzie do tego ogrodu i też za chwileczkę zostanie pojmany, zabrany, wyrzucony z tego ogrodu, ale w jakże innym kontekście. Pierwszy Adam, on wniósł grzech i przez to śmierć. A ostatni Adam, Pan Jezus, i czytamy właśnie, kiedy jest w tym ogrodzie, on przez posłuszeństwo swoje zrobił to, że teraz mamy usprawiedliwienie i życie wieczne. Także Pan Jezus idzie do tego ogrodu swoimi uczniami. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często się tam wschodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i pochodniami i z orężem. Wiecie, bardzo ciekawa sprawa, bardzo smutna sprawa, ale popatrzmy na Judasza. Brat Daniel tutaj już fajnie wspomniał o różnych reakcjach ludzi na swój stosunek do Pana Jezusa Chrystusa. I podobnie tutaj, kiedy popatrzymy na Judasza, możemy się zastanowić. Człowiek, który przez cały czas chodził z Jezusem Chrystusem. Człowiek, który widział Jego cuda, widział Jego dobroć, widział tą boskość płynącą z Niego. Ale jednak czegoś zabrakło. I czegoś zabrakło. Wiecie, i Pan Jezus mówi do tych wszystkich ludzi, do Judasza i do tych, którzy przyszli po Niego, mówi w wierszu 4, kogo szukacie? Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyśmiało, wyszedł i zapytał ich, kogo szukacie? I pytanie jest właśnie, kogo my szukamy? Kogo ty szukasz? Znamy takie sytuacje, jesteśmy na jakimś spotkaniu, albo to czasami często w zborze też jest, czy w domu, nagle ktoś wpada i szuka albo swoje dziecko, albo kogoś. Ja pamiętam dawno temu, szukałem mojego najmłodszego syna. Miał chyba 2 lata, 2,5 i zgubił się w mikołowskim Ałchanie, Oszonie. No i szukałem go, latałem, biegałem, a potem przez głośniki. Znaleziono małą dziewczynkę. Można przyjść i odebrać. To ja poszedłem, on tam na ladzie gdzieś siedział, bo ktoś go znalazł. Wiecie, szukamy. Myśmy dzisiaj przyszedł to zgromadzenie, i myślę, że jest normalną rzeczą, że chcemy tutaj coś odebrać. Jest pytanie, czego my tu szukamy? Czego, po co myśmy tu przyszli? Wydaje mi się, że ten tekst Bożego Słowa troszkę nam odpowie. Mamy Judasza. Mamy Judasza, który wiele przeżył z Jezusem Chrystusem. Mamy Judasza, który chodzi z Nim praktycznie codziennie, towarzyszy Jemu. Ma jakieś zaufanie ze strony swoich kolegów i powierzyli mu sprawowanie, troskę o kasę, o wspólną sakiewkę. I ten człowiek chodzi z Jezusem. Ten człowiek jest bardzo blisko Jezusa Chrystusa. Widzicie, ale Ciekawe jest, w jaki sposób Biblia, kiedy Biblia, Ewangelie wspominają Judasza, to kiedy są wymienieni wszyscy uczniowie, to Judasz jest zawsze na końcu. Judasz jest, możemy sprawdzić, zawsze jest wymieniony jako ostatni, i Judasz, i Iskariota. A żeby Judasz nie został pomylony z drugim Judaszem, inaczej Tadeuszem też, to Pan Jezus, Ewangelista to notuje, i Judasz nie Iskariota, żeby po prostu odróżnić tego dobrego od złego. Ale ciekawą jest rzeczą, że właśnie to, że Judasz chodził, Judasz widział, Judasz towarzyszył, a jednak serce jego nie było zmienione. Niech Bóg nas chroni, każdego z nas, od tego, aby w naszym sercu właśnie nie było czegoś takiego. Może udajemy, może chodzimy dla mamy, dla taty, dla żony, dla kogoś, a nie. Czy chodzisz dla Jezusa Chrystusa? Czy masz Jezusa Chrystusa? Wiecie, ale nie wiem, czy zauważacie, jeżeli czytamy Słowo Boże, to nie widzimy, że Judasz w jakiś sposób jest piętnowany, w jakiś sposób każdy później chce się od niego odwrócić. Raczej tu jest po prostu Judasz w Słowie Bożym jest wzmiankowany jako człowiek, który chodził z Jezusem i później go zdradził. Chcę powiedzieć, że Judasz tu nie jest jakoś piętnowany, że on jest gorszym od kogoś innego. Absolutnie nie. Bo przesłanie Słowa Bożego jest, że nie ma sprawiedliwego ani jednego i wszyscy grzeszyli i brak im chwały Bożej. I dlatego nie myślmy sobie, że Judasz był takim, a ja takim nie jestem. Wiecie, dziwne jest to, że wielu ludzi nie wierzy w Pana Boga. Wielu ludzi nie wierzą w Jezusa, ale często używają tego skojarzenia. Często się mówi zdradziecki pocałunek Judasza, czyli zachowuje się jak Judasz. Często to jest w naszym popularnym słownictwie. Ale ludzie wykluczają. Nie, Jezusa nie było, Judasza nie było, a często się to stosuje. Niedawno odwiedziłem człowieka, który ma problem z alkoholem i mówi mi, ale nie mów mi o Bogu, ja w Boga nie wierzę. W jaki sposób wyjść z tego, ale nie mów mi o Bogu, ja Boga nie potrzebuję. Kiedy rozmawiamy, kiedy zapytałem się, co tam pije, czy pije jakiś denaturat, o, broń Boże, a potem zakwieszę, o Jezu. I mówię, słuchaj, wiesz co, ja tu jeszcze ani razu nie powiedziałem o Bogu, a tu już chyba 3-4 razy wymieniłeś to imię. Mówię, zastanów się, człowieku, na tym, kim ty jesteś i co ty robisz. Także ludzie dzisiaj używają tej terminologii, widzicie, ale mówią, że nie wierzą. Tak jak Judasz. Judasz był blisko, Judasz był bardzo blisko, ale jednak czegoś mu zabrakło. Judasz nie poszedł za Jezusem. Judasz nie poszedł, ale powtarzam, Biblia go nie piętnuje jakoś szczególnie. Nie, absolutnie nie. W niebie będą ludzie grzesznicy. Będą ludzie, którzy zostali usprawiedliwieni z wiary w Jezusa Chrystusa. Często sobie słyszymy, no tyś to się już musiał na nowo narodzić, nawrócić, bo z tobą jeszcze wytrzymać. Wiecie, to jest prawda. Taki człowiek musi się nawrócić, jeżeli chce być w niebie. Ale również spotykamy tak, o, ja to się nie mam z czego nawracać. Ja naprawdę, no, że tak słyszymy to czasami. I tu jest ten błąd. Bo i ta najlepsza osoba na ziemi, ta, która ma dobre serce, ta, która wiele pomaga innym ludziom, a jak nie wierzy w Jezusa i nie ma wiary w swoim sercu i nie wie tylko dlatego, że to robi, ponieważ Bóg ją taką stworzył i ją dodał, to nie będzie zbawiona. To nam mówi Boże Słowo. Dlatego jest pytanie, kim jesteś? Kim jesteś? Kogo szukasz? Czytamy tutaj, że Judasz w trzecim rozdziale wziął oddział sług arcykapłanów, faryzeuszów, przyszedł z latarniami, pochodniami i z orężem. Inne Ewangelie podają jeszcze, dodają do tego, że to nie tylko byli faryzeusze, nie tylko byli żołnierze rzymscy, ale cała zgraja. Wiecie, jak to było? O, tam jest taki człowiek, idziemy go pojmać. I kiedy oni szli, tam było jakieś, ci, którzy byli w Jerozolimie, wiedzą, że z tego miejsca, którego oni wychodzili do ogrodu Getsemane, może było 40, pół godziny drogi szybkiej marszu, ludzie się przyłączali. To już był wieczór, a ludzie się przyłączali, bo idziemy tam złapać go. Wiecie, i przyłączali się. Czyli są ludzie, grupa ludzi, którzy idą, aby spotkać Jezusa. Idą, aby zobaczyć. Idą, aby zobaczyć. I to tak już Daniel powie, to jest tłum. Tłum, który reaguje różnie. Tłum, który potrafi chwalić tydzień wcześniej, w niedzielę palmową, tak zwaną. Wierzę, że byli tam ludzie, którzy też, niektórzy, którzy szli w niedzielę palmową i mówili chwała na wysokości Bogu. Ale teraz przyłączyli się do tych żołnierzy, do tych faryzeuszów, czy ludzi, których faryzeusze wysłali, po to tylko, aby właśnie zobaczyć, co się dzieje. I Pan Jezus, wiecie, powiedział do nich, kogo szukacie? Tłum jest różny. Tłum po prostu jak chorągiewka zawieje. I znowu, kogo szukamy? Może jesteś takimi, którzy ładnie jest być w chrześcijaństwie, ładnie nam być w zborze. Jest dobrze. Ale kiedy jesteśmy w normalnym życiu, na zewnątrz, w naszym domu, naszej pracy, nie widać tego zupełnie. Potrafimy mówić o brzydkich rzeczach, potrafimy oglądać złe rzeczy, potrafimy robić wiele złego. Jesteśmy z tłumem, tam, gdzie jest dobrze. Ktoś mówi źle o Bogu i o wierzących ludziach, to albo milczę, albo troszkę coś tam powiem. A potem znowu przychodzę do zboru i jestem w zborze. To jest tłum. To są ludzie, którzy się nie opowiedzieli. To są ludzie, którzy i tu troszkę, i tam troszkę. Jak chorągiewka. I ci ludzie przychodzą teraz do Pana Jezusa Chrystusa. Judasz przyszedł, Judasz był od początku, był zły, nie chciał. On widział wszystko, nie chciał. Ale tutaj ludzie, którzy byli takimi, raz chcieli, raz nie chcieli. Ale to jest za mało. Wiecie, jest niesamowite to, co powiedział Jezus. Pan Jezus mówi w 5 wierszu, w 4 mówi, kogo szukacie? A on odpowiedział, Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do niego Jezus, ja jestem, a stał z nim Judasz, który go wydał. 6 wiersz, gdy więc rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Niesamowite jest to, co się stało. Judasz przychodzi szukać Jezusa. Tłum, razem ta zgraja, faryzeuszy i żołnierzy rzymskich przychodzą, aby pojmać Jezusa Chrystusa, ale kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem, nagle padają, nie wiem, czy wszyscy, może wszyscy, na ziemię. I jest ciekawe, Pan Jezus mówi to słynne, ja jestem, to słynne imię Boże, ale Żydzi, jest normalną rzeczą, że dla uszanowania, kto słyszeli, mogli paść na ziemię i napisane, że padli. Ale tu jest napisane, że wszyscy padli. Dlaczego rzymscy żołnierze mogli tam paść? Na ziemię, na kolana. Wiecie, ktoś powiedział, że oczekiwali, że będzie walka. Walka z uczniami, walka o to, aby Pan Jezus się poddał. A tutaj wychodzi Pan Jezus i mówi mi, ja jestem, kogo szukacie? Oni do nich na spotkanie, ja jestem. Być może mogło to ich zszokować. I na pewno ich to zszokowało. Ale wydaje mi się, to, co mówi Boże Słowo, jest najlepsze. I chyba po to się to stało, że on na to imię Jezus, ja jestem, te Boże imię, kiedy padli na ziemię tylko po to, aby wypełniło się Pismo. Oni może nie wiedzieli dlaczego. W Psalmie 27, 2 wierszu jest napisane, gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Chyba najlepsze tłumaczenie jest Boże, tłumaczenie Słowa Bożego, że upadli, aby się wypełniło Pismo. Aby się wypełniło Pismo. Pan Jezus mówi, ja jestem. To jest dla mnie i dla ciebie taka wskazówka, w jaki sposób mamy mówić świadectwo. W jaki sposób mamy mówić innym o Jezusie Chrystusie. Nie o sobie, nie o tym, kim jestem, nawet nie za dużo o tym, kim byłem, ale wskazać na Pana Jezusa w swoim świadectwie. Z tego miejsca, Grzegorz usługiwał o tym ślepym człowieku, Dzisiaj człowiek powiedział, czy jest grzeszny? Ja nie wiem, ale jedno wiem, że nie widziałem, a teraz widzę. Wiecie, naszym zadaniem jest kierować na Pana Jezusa w naszym życiu ludzi. Ktoś, jakiś brat powiedział fajne zdanie, że nasze świadectwo ma być jak znak drogowy. W znaku drogowym nie jest ważne, czy to jest plastikowy słup, czy metalowy, czy drewniany, czy nawet ten znak, jak on wygląda, czy jest pomalowany tak, czy zdarty, nie. Słup się nie liczy. Ważne jest, aby ten znak wskazywał właściwy kierunek, nie? Patrzymy, aha, chcemy tam jechać, na Kraków, aha, tu jest strzałka, Kraków, to jest znak. Nie patrzymy na to, co ten znak podtrzymuje. Wiecie, dlatego my, dobre świadectwo jest wtedy, kiedy kieruje nasz wzrok na Jezusa Chrystusa. Byłem takim, ale teraz z powodu tego, że Jezus dał mi wiarę, jestem takim. To Jezus zrobił w moim życiu. On mi daje moc do innego życia. Kierujmy wzrok na Pana Jezusa Chrystusa. Gdy oni, siódmy wiersz, gdy i znowu zapytał, kogo szukacie? A oni odpowiedzieli, Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Znowu, aby się wypełniło pismo, że nie utracę tych wszystkich, których ty mi dałeś. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. I wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył w sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze temu było na imię Malchus. Ciekawa sytuacja. Prawie wszystkie Ewangelie mówią o tym fakcie, ale tu jest, nie jest napisane, ale w Ewangelii Łukasza jest napisane, że kiedy jeden z uczniów, Piotr, odciął ucho, naciął ucho, uszkodził, zranił ucho tego sługi, to Malchusa, to Pan Jezus dotknął je i Pan Jezus je uzdrowił. Wiecie, mamy imię tego sługi. Nie wiem, czyśmy zauważyli, ale dużo fragmentów Bożego Słowa w Ewangeliach nie zawsze jest podane imię kogoś. Jeżeli na przykład Pan Jezus uzdrowił wielu ślepych, wielu ludzi, Pan Jezus wskrzesił z martwych niektórych i czasami imiona nie są podane, ale czasami imię jest podane bardzo, bardzo wyraźnie. Tylko raz tutaj jest wymienione to imię, ale ono jest podane. Wiecie, i to, co teraz powiem, tego nie znajdziemy w Biblii, już teraz uszy wszystkich się mocniej nastawiają, ale panuje taka hipoteza wśród braci, komentatorów biblijnych i tych, którzy czytają Biblię, nawet Alka i nas wszystkich, że może być tak, że jeżeli w Słowie Bożym, w Ewangelii jest podane imię kogoś, to prawdopodobnie on później się nawrócił. A po co? Dlatego, ponieważ kiedy były pisane Ewangelie, to być może ten człowiek jeszcze żył. Po to, aby można było powiedzieć, aby zbór go znał, bo po co mówić imię kogoś, jeżeli on jest nieznany, jeżeli on po prostu nie jest wśród nas. Także być może Malchus był takim świadectwem, był takim przykładem. Chcę powiedzieć, że być może Malchus się nawrócił. A dlaczego nie? Kiedy widział dotknięcie Jezusa Chrystusa, kiedy na własnej skórze poznał, co Pan Jezus i doświadczył tego, co Pan Jezus z nim zrobił. Naprawdę by musiał być ślepy, żeby nie iść za Panem Jezusem Chrystusem. Musiałby być ślepy, żeby nie iść za Nim. Wiecie, Pan Jezus dotyka ludzi. Pan Jezus dotyka ludzi. To się nazywa nawrócenie. To się nazywa nawrócenie. Ja wiem o tym, że niektórzy z nas myślą, no w jaki sposób się mam nawrócić? W jaki sposób mam? No mówimy o tym nawróceniu, mówimy o tym, żeby to zrobić, no ale jak, co to znaczy? Co to zrobić? Wiecie, z nawróceniem to jest tak, że Duch Święty kieruje nasz wzrok na Jezusa, ale i na siebie. Na siebie po to, aby zobaczyć moją słabość, mój grzech i to, że tak naprawdę w konfrontacji z Bogiem nie mam szans. Wiecie, są różne nawrócenia. Kiedy byśmy tutaj wyszli na środek i opowiadali swoje nawrócenia, to wiem, że są tu ludzie, którym ja zazdroszczę twojego nawrócenia. Całe niebo było poruszone. Trząsłem się cały, kiedy czułem, jak to zło ze mnie wychodzi. To są słowa niektórych z was. Wiecie, ja byłem na obozie i słyszałem po raz pierwszy Ewangelię w taki wyraźny sposób o tym, że się muszę na nowo narodzić. I tak chciałem. Boże, niech to będzie takie nadprzyrodzone. Wtedy już jak troszkę zaczynałem z Bogiem rozmawiać, dzisiaj to o tym mówię, a to było takie jakieś proste. Mówię, Panie, daj mi coś takiego, żeby się ziemia zatrzęsła. Żeby coś się stało takiego nadprzyrodzonego. Niebo rozstąpiło. Ale ja nie jestem Jezusem. Panu Jezusowi się rozstąpiło, ale nie mnie. Wiecie, i potem Słowo Boże. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jesteś grzesznikiem? Ano jestem. Jestem uważany przez ludzi za dobrego, ale ja wiem, że jestem grzesznikiem. A Słowo Boże mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. I co teraz? Aha, Jezus. Tak było ze mną. Ale ja nie chcę niczego... Są to ludzie, którzy by mogli powiedzieć, w jaki sposób Bóg ich dotknął. Było inne. Dla mnie Ewangelia nas wystarczy. Tutaj jest napisane, że Pan Jezus dotknął, że jest napisane, że Piotr odciął Malchusowi ucho, Pan Jezus to gani i nic więcej nic napisane. Nie czytamy o tym, że tutaj został ten człowiek uzdrowiony, ale w Ewangelii Łukasza jest to napisane. Mnie wystarczy Ewangelia Jana, ja wiem, co Bóg zrobił tutaj. Dlatego Pan Jezus różnie z nami działa, Duch Święty różnie z nami działa. Jedne świadectwa są bardziej takie, można, z przeżyciami, drugie są normalne. Popatrzeć na Boże Słowo. Dlatego w jaki sposób się nawrócić? Co zrobić? No słuchajcie, módl się, aby Pan Jezus ci pokazał, że On jest tylko drogą, prawdą i życiem, że On jest wszystkim. Módl się o to, a wierzę, że Pan Jezus to zrobi. Judasz był, nie chciał do końca iść za Jezusem. Tylko interesowały go pieniądze, był chciwym człowiekiem. Tłum jest różny, raz Jezusem, raz bez Jezusa i jest mu, wydaje się, że dobrze. Malchus, wierzymy w to, być może się nawrócił. Kogo szukasz? Jest pytanie dzisiaj do nas. Jest tutaj jeszcze jedna grupa ludzi, do których też to pytanie jest adresowane. To są uczniowie. To są uczniowie. W innej Ewangelii czytamy, my tutaj czytamy tylko w tej Ewangelii fragment, kiedy Pan Jezus już po tym słynnym pobycie w ogrodzie, po tej modlitwie w listopadzie, mówiłem kazanie na temat 3 razy M jak modlitwa i tam właśnie zwróciliśmy uwagę na to, co Pan Jezus właśnie tam robi. Pan Jezus 3 razy modli się, uczniowie zasypiają, śpią. I kiedy Pan Jezus właśnie kończy właśnie swoją modlitwę po raz ostatni, kiedy właśnie idzie do reszty uczniów z tą trójką, to właśnie dzieje się to, co tutaj, że przychodzą ci żołnierze i posłańcy faryzeuszów. Pan Jezus, czytamy tutaj wyraźnie, Pan Jezus w tym momencie był przygotowany na to. Walczył w modlitwach żarliwie. Uczniowie spali. I kiedy ten moment nastąpił, to czytamy w Ewangelii Marka, że uczniowie uciekli. I to jest ta 4. grupa ludzi. Uczniowie uciekli. Zamiast być przy Jezusie, zamiast razem z Nim wojować, walczyć w modlitwach, przygotować się do tego, oni zasnęli. I myślę, że to też jest i nasza postawa. My też dołączamy się do uczniów. Nie mów mi, żebyśmy byli lepszymi czy innymi. Nie, my postępujemy bardzo podobnie. Uciekamy często. Uciekamy, nie szukamy właśnie Pana Jezusa Chrystusa. Uczniowie uciekli. Wiecie, kiedy, w jaki sposób mamy nabrać sił do takiego codziennego chodzenia? W relacji, w modlitwie z Jezusem Chrystusem, w społeczności. Jeżeli my uciekamy, jeżeli mówimy, zmęczeni jesteśmy, nie idę na studium, bo zmęczony jestem, nie idę odwiedzić kogoś, bo zmęczony jestem, wiecie, to potem, jak przychodzi walka i czas próby, no to uciekamy od Pana Jezusa, to zawodzimy. I to nam pokazuje, że Pan Jezus chce, abyśmy byli z Nim, abyśmy czuwali, abyśmy Go szukali wszędzie. Pytanie, kogo szukasz? Kiedy tu przychodzimy do zboru, szukamy Jezusa. Poznajemy Jezusa, chcemy bardziej Go poznawać, chcemy bardziej być z Nim, chcemy bardziej być bliżej Niego. Do jakiej grupy się zaliczamy? Myślę, że chyba nie należy do Judasza, nie chcemy należeć. Udaję kogo tym, kim nie jestem. Myślę, że nie chcemy być tłumem, który, kiedy jest dobrze, jestem przy Jezusowi Chrystusowi, kiedy inni mówią źle, to się przyłączam do nich, jestem taki jak chorągiewka. Nie bądźmy takimi. Bądźmy być może takim jak Malchus, którego Jezus dotknął i fizycznie, i duchowo, i poszedł za Jezusem. Albo bądźmy jak uczniowie, którzy w tym fragmencie tutaj, oni uciekli, poszli. Ale potem czytamy, kiedy Duch Święty stąpił na nich, kiedy moc ich ogarnęła, zaczęli iść z Nim. Moi kochani, życie z Jezusem jest możliwe. Życie z Jezusem takie normalne, owocne jest możliwe, ale naszym zadaniem to jest po prostu dbać o to, co Bóg chce, o relacje z Nim. Nie zaniedbywać, troszczyć się o to, być blisko Jezusa Chrystusa. Nie być takimi jak Piotr, który mówił wtedy, kiedy miał milczeć, albo milczał wtedy, kiedy trzeba było mówić. Bo wtedy działamy ze swojej woli. Wtedy zwracamy uwagę na siebie, a nie na Jezusa Chrystusa. Moi kochani, w tym fragmencie Bożego Słowa widzimy różne postawy ludzi, którzy szukają Jezusa, ale w jakże różnych zamiarach. I tak powiem, praktycznie nikt z tych ludzi nie szukał tak naprawdę do końca Jezusa Chrystusa. Bóg w swojej łasce dał się objawić uczniom. Bóg w swojej łasce zbawił uczniów i po prostu zbawia i nas. Dlatego jest to Boża łaska, że mogliśmy uwierzyć w Niego i iść za Nim. Kogo szukasz? Szukajmy Jezusa Chrystusa. Chociaż Go już mamy, szukajmy Go więcej. Dowiadujmy się więcej o Nim. Naprawdę. Mamy dobre nauczanie. Inwestujemy Boże Słowo. Bierzmy to do siebie i stosujmy to w naszym życiu. Bo może przyjść czas, jak powiedział tutaj Grzegorz, że będziemy może gdzieś tam w domach się spotykać po kryjomu. Widzicie, warto pójść za Jezusem. Warto Jemu uwierzyć w tych trudnych czasach. Życie ludzi jest bardzo kruche. Nie wszyscy wiedzą, ale w środę byliśmy na pogrzebie. Byliśmy na pogrzebie tego młodego chłopaka, z którym się tu modliłem 4 tygodnie temu na środku. Jego już nie ma. On odszedł. Życie jest kruche. Dlatego warto w tym życiu być z Jezusem Chrystusem. Warto Jego szukać codziennie we wszystkim. Tego życzę Wam, kochany zboże, i sobie samemu Bożego błogosławieństwa.